Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI odwiedził rzymskie więzienie Rebibia. W czasie spotkania ze skazanymi odpowiadał na ich pytania i dzielił się doświadczeniem wiary. Sprawozdanie z tego wydarzenia będzie główną częścią audycji. Następnie relacje z modlitwy Anioł Pański. Papież mówił o dziewictwie i macierzyństwie Maryi, które zachęcają do przyjęcia w naszym życiu Jezusa. Z kolei w drugiej części audycji wywiad z Aleksandrem Woźnym, autorem książki o roli papieskiej rozgłośni w czasie stanu wojennego w Polsce. Na pozostanie przy odbiornikach zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Kościół uznaje swe prorocze posłannictwo względem tych wszystkich, których dotyka przestępczość i ich potrzebę pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Te słowa z adhortacji apostolskiej Africe Munus przytoczył Benedykt XVI, odwiedzając przed południem rzymski zakład karny Rebibbia. Spotkanie odbyło się w więziennej kaplicy, dokąd przybyli nie tylko osadzeni, ale także przedstawiciele służb penitencjarnych, duszpasterstwa więziennego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
Szefowa resortu, minister Paula Severino, przytoczyła w mowie powitalnej słowa z listu bożonarodzeniowego jednego z więźniów, w którym były wyrazy zarówno rozpaczy, jak i nadziei płynącej z chrześcijańskiej wiary. Z kolei kapelan zakładu Rebibbia, ksiądz Pier Sandro Spriano, mówił o papieskiej wizycie jako o spełnionym marzeniu, wyrażając nadzieję, że wydarzenie to wzbudzi wśród 1700 osadzonych pragnienie pojednania i odnowy życia.
Sam Ojciec Święty mówił o pozytywnym napięciu między sprawiedliwością a miłosierdziem, które stanowi dla Kościoła wyzwanie odzwierciedlone w katolickiej nauce społecznej. To z kolei znajduje zakorzenienie w rzeczywistości duchowej.
Sprawiedliwość ludzka i boska to rzeczy bardzo różne. Oczywiście ludzie nie są w stanie zastosować boskiej sprawiedliwości, ale przynajmniej powinni na nią spoglądać, starać się pojąć ducha, który ją ożywia, aby oświecił on także ludzką sprawiedliwość, by uniknąć tego, co niestety często się zdarza, że więzień staje się kimś wykluczonym. Bóg bowiem ogłasza z mocą sprawiedliwość, ale jednocześnie goi rany balsamem miłosierdzia.
Benedykt XVI przypomniał też zadania systemu penitencjarnego, które polegają z jednej strony na chronieniu społeczeństwa przed zagrożeniem, a z drugiej na umożliwieniu skazanym powrotu do społeczeństwa. W warunkach włoskich nie służy temu niestety przepełnienie więzień, na co, jak przyznał papież, skarżą się skazani m.in. w listach do niego.
Głównym punktem papieskiego spotkania z więźniami były odpowiedzi na ich pytania. Z zebranych przez kapelanów zagadnień wybrano tylko niektóre. Benedykt XVI odpowiadał na nie spontanicznie, wywołując nieraz wzruszenie skazanych.
Ojciec Święty przypomniał więźniom, że jego spotkanie z nimi jest gestem publicznym, który ma być znakiem także dla rządzących i ponoszących odpowiedzialność za sytuację w zakładach karnych Italii. Więzienie, zdaniem papieża, ma być znakiem nie tylko sprawiedliwości, ale przede wszystkim odnowy szacunku dla godności człowieka i jego powołania. Z drugiej strony jest to gest naśladujący Chrystusa, który w czasie sądu ostatecznego rozlicza człowieka ze stosunku do bliźniego. Sam Pan identyfikuje się ze skazanym i oczekuje na odwiedziny za kratami. Istotne znaczenie ma również modlitwa za więźniów, by mogli pojednani wrócić do swych rodzin i do społeczeństwa.
Niektóre z pytań były raczej refleksjami, którymi więźniowie dzielili się z papieżem. Przedstawiciel chorych z oddziału szpitalnego mówił, że często odnosząc się do więźniów, używa się języka pełnego wrogości, którą chciałoby się wyeliminować ich ze społeczeństwa. W ten sposób pozbawia się ich nie tylko wolności, ale i godności. Benedykt XVI, odpowiadając na to pytanie, przyznał w tym kontekście, że nie lepiej mówi się i o papieżu, ale takie postawy nie powinny zniechęcać. Każdy bowiem człowiek w swej kruchości i słabości może upaść i należy pomóc mu się podnieść, ponieważ Bóg pragnie, by wszyscy zmierzali ku niemu.
W kolejnym pytaniu pojawił się problem potrzeby udziału drugiego człowieka w rozgrzeszeniu win. Czy konieczne jest rozgrzeszenie udzielane przez kapłana, skoro przebaczającym rzeczywiście jest Bóg? Benedykt XVI stwierdził, że człowiek uznający swój błąd, motywowany miłością Boga, a nie tylko chęcią uniknięcia kary, zawsze otrzymuje Boże przebaczenie. Grzech jednak nie jest tylko sprawą osobistą, indywidualną między mną a Bogiem.
Grzech ma zawsze wymiar społeczny, horyzontalny. Przez grzech osobisty, nawet nikomu nieznany, niszczona jest wspólnota Kościoła, zbrukana jest kościelna komunia i człowieczeństwo. Ten wymiar grzechu godzi nie tylko w Boga, ale i we wspólnotę. Wymaga więc sakramentu, wielkiego daru, dzięki któremu mogę w spowiedzi uwolnić się od winy oraz otrzymać przebaczenie, przywracające pełną przynależność do wspólnoty żywego Kościoła, ciała Chrystusa. Konieczne jest tu rozgrzeszenie ze strony kapłana. Sakrament ten nie jest jednak jakimś narzuceniem ograniczającym Boże przebaczenie, ale przeciwnie, jest wyrazem Bożej dobroci, ponieważ w konkretny sposób we wspólnocie Kościoła otrzymuję przebaczenie i mogę rozpocząć od nowa.
Z kolei Afrykańczyk pochodzący z Beninu zapytał Ojca Świętego, czy nie jest tak, że Bóg wysłuchuje modlitwy bogatych i możnych, ludzi bez wiary, a nie tych, którzy umierają z powodu biedy i przemocy. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że posiadanie bogactwa materialnego oddala nas od nas samych i od Boga, pozbawiając zarazem prawdziwej radości.
Posiadając masę rzeczy, oddalamy się coraz bardziej od samych siebie i od podstawowego doświadczenia, że Bóg istnieje i jest mi bliski. Dlatego powiedziałbym, że posiadanie wielu rzeczy i władzy nie czyni nas szczęśliwymi. To nie jest największy z darów. Może to być również rzecz negatywna, uniemożliwiająca autentyczne życie. Boże kryteria są różne od naszych. Bóg także ubogim daje radość w poznanie Jego wartości, poczucie, że jest blisko także w cierpieniach, trudnościach. Zarazem wzywa nas, byśmy zrobili, co się da, by wydobyć się z tych ciemności chorób i biedy.
Śladem papieskiej wizyty w rzymskim zakładzie karnym pozostał pobłogosławiony przez niego Cyprys.
Po powrocie do Watykanu Benedykt XVI spotkał się w południe z wiernymi na Anioł Pański. Rozważanie poprzedzające maryjną modlitwę poświęcił wymowie czwartej niedzieli obecnego okresu liturgicznego.
W ostatnią niedzielę Adwentu liturgia prowadzi nas do Nazaretu, do domu tej, który Bóg wybrał i napełnił łaską, aby wydawał na świat Jego Syna. Uczmy się od Marii, ufnej modlitwie od Dania, abyśmy oczytywali wolę Bożą i byli zawsze gotowi ją wypełniać. Przez ręce Dziewicy Matki, niech dobry Bóg obficie wam błogosławi.
W głównym rozważaniu Ojciec Święty analizował scenę zwiastowania jako realizację proroczych zapowiedzi i literacki wyraz misterium Boga, który stał się człowiekiem. Ta tajemnica przerasta również Maryję, która zmieszała się na słowa anielskiego pozdrowienia, dając tym samym wyraz prostoty, a zarazem mądrości, szukającej zrozumienia woli Bożej.
Jej serce i rozum pozostają w pełni pokorne. I właśnie ze względu na tę szczególną pokorę, Bóg oczekuje od tej dziewczyny jej tak, by wypełnić swój plan. Szanuje jej godność i wolność. Tak, Maryi zawiera w sobie zarazem jej dziewictwo i macierzyństwo. Pragnie, aby wszystko w jej życiu było na chwałę Boga i aby syn, który się z niej narodzi, był czystym darem łaski. Drodzy przyjaciele, dziewictwo Maryi jest jedyne i niepowtarzalne, ale jego duchowe znaczenie dotyczy każdego chrześcijanina. Jest to w istocie związane z wiarą. Ci, którzy zawierzają głęboko miłości Boga, przyjmują do swojego życia Jezusa, Jego boskie życie, dzięki działaniu Ducha Świętego. Oto tajemnica Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim, aby przeżywali je z wielką radością.
Augura tutti voi di viverlo con intima gioia.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do wczorajszej beatyfikacji 23 męczenników czasów hiszpańskiej wojny domowej. Wyrażając radość z ich wyniesienia do chwały ołtarzy, życzył, aby ofiara nowych błogosławionych przyniosła liczne owoce nawrócenia i pojednania.
Papież wyraził też solidarność z ludnością południowych Filipin dotkniętych skutkami tropikalnej nawałnicy. Według Czerwonego Krzyża kataklizm, który spowodował na wyspie Mindanao gwałtowne opady i powodzie, kosztował życie ponad 650 osób, 800 innych uznaje się za zaginione. Ojciec Święty zapewnił o swej modlitwie w intencji ofiar, szczególnie dzieci oraz tych, którzy zostali bez dachu nad głową.
Gościem Radia Watykańskiego jest pan Aleksander Woźny, który napisał książkę Radio Drogi, papieska stacja wobec polskiego stanu wojennego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam państwa.
Radio Watykańskie nazwał pan Radiem Drogi. Skąd wzięło się to skojarzenie?
To się na pewno wiązało z tą kwestią, że Radio Watykańskie stanowiło dla Polaków od momentu, zwłaszcza gdy rozpoczyna się pontyfikat Jana Pawła II, stało się wezwaniem do nieustannego pielgrzymowania. Było to pielgrzymowanie na początku, od roku 78 do Rzymu i to była wielka rzecz dla Polaków. Radio dawało impuls, który rozchodził się pośród Polaków. Spotkania na Placu Świętego Piotra należały dla całego pokolenia Polaków do najbardziej intensywnych i najbardziej wzruszających spotkań w życiu. A zatem na początku kierunek Rzym wyznaczany był w ogromnym stopniu przez Radio Watykańskie i każde łączenie, każdorazowo głos usłyszany w radiu przez słuchaczy był niejako świadectwem tego, że tam jest on, że niejako czeka na nas i że jeśli przyjedziemy, to będziemy mogli usłyszeć już nie via radio, ale na żywo. I to było ogromne wyzwanie. Następnie, kiedy pojawia się początek stanu wojennego, a więc mówimy o okresie dokładnie sprzed 30 lat, wiadomo, że droga do Rzymu dla Polaków zostaje zamknięta. I w tym czasie Radio Watykańskie podejmuje, oczywiście wsłuchując się w głos papieża, podejmuje wielkie zadanie polegające na tym, że ponieważ papież nie może przyjechać do Polski, pomimo tego, że planuje, nie może spotkać się z Polakami, te przygotowania przedłużają się, rząd polski nie daje zgody na przyjazd, wówczas papież poprzez Radio Watykańskie wzywa do powszechnej pielgrzymki. Wzywa Polaków do tego, ażeby przygotowywali się do pielgrzymki na 600-lecie obecności obrazu jasnogórskiego w Częstochowie i w jakimś stopniu proponuje Polakom, ażeby niejako w zastępstwie tamtej pielgrzymki, która z jego strony nie może się odbyć, żeby dokonywali pielgrzymek zarówno do Częstochowy, jak i do wszystkich miejsc kultu maryjnego w Polsce. A zatem w tym sensie Radio Watykańskie staje się przewodnikiem pielgrzymek nawet cząstkowych do przeróżnych miejsc kultu maryjnego w Polsce i Polacy podejmują tę akcję, która w niepewnym stopniu oczyszcza ich z takiego ogromnego bólu, poczucia zniewolenia, bezsilności, złości, poczucia odebrania wolności. To wszystko poprzez wspólną pielgrzymkę, wspólną w cudzysłowie, pod patronatem radia pozwala mówić, że mamy wówczas do czynienia rzeczywiście niemal z narodową pielgrzymką w różne miejsca. Radio patronuje tym pielgrzymkom.
Ale Radio Watykańskie było jedną z rozgłośni, która pracowała dla społeczeństwa polskiego ciemiężonego przez generała Jaruzelskiego i przez wprowadzony przez niego stan wojenny. Były też inne stacje radiowe, takie jak brytyjska BBC, Wolna Europa z Niemiec czy Głos Ameryki z Waszyngtonu. Jaka jest specyfika polskiej sekcji Radia Watykańskiego w porównaniu z tymi innymi stacjami radiowymi, które także pracowały i też miały za cel pomoc Polakom, którzy nie mogą opuścić swojej ojczyzny, bo są zamknięci w niej?
Zadawałem sobie nieustannie to pytanie. Zastanawiałem się, na ile można mówić o powszechnym słuchaniu Radia Watykańskiego przez Polaków. To jest pytanie, na które dość trudno dzisiaj udzielić odpowiedzi. ponieważ są badania przeprowadzane przez polskich medioznawców, zgodnie z którymi jest mowa o tym, że 10% społeczeństwa polskiego słuchało tych właśnie rozgłośni, o których przed chwilą była mowa. I to było odsłuchiwanie w sposób niemal nieustanny. To było słuchanie każdego wieczora, słuchanie z rodzinami i myślę, że moje pokolenie zapamiętało ten czas bez względu na to, czy byliśmy z rodzicami, czy byliśmy u dziadków, czy byliśmy gdzieś u wujków. To nieustannie dało się słyszeć zagłuszane Radio Wolna Europa, zagłuszany Voice of America, czy zagłuszane także Radio Watykańskie. Otóż 10% słuchało w sposób stały. Byli to, można by powiedzieć, fani, wielbiciele tych właśnie stacji, które nadawały spoza Polski do Polaków. Natomiast 40% Polaków słuchało dorywczo, a więc to było w tych chwilach, kiedy nie można było odnaleźć informacji, które były najbardziej aktualne, które były najbardziej dramatyczne, zwłaszcza w czasie stanu wojennego. Oficjalne media pozorowały informacje, a tak naprawdę była to totalna dezinformacja. Docierałem do różnych informacji, które przekazywali słuchacze Radia Watykańskiego i dochodziło tutaj do, można by nawet zaryzykować takie określenie, dość niecodziennego zjawiska. Otóż Radio Watykańskie było zagłuszane, podobnie jak tamte stacje, szczególnie podczas nadawania dzienników radiowych. To był standard i ponieważ słuchacze wiedzieli, że ten czas jest czasem szczególnie dla nich niedogodnym, więc korzystali z instrukcji, które redaktorzy Radia Watykańskiego przekazywali Polakom. A więc między innymi instrukcja mówiła, że należy dołączyć do radia antenę, najlepiej 10-metrową, być może nawet rzucić ją na dach i wówczas będzie odbiór lepszy. Jeśli to nie poskutkuje, to wówczas należało z odbiornikiem poruszać. Ja przypomnę, że w tym czasie oprócz odbiorników takich, które były na prąd, nie wiem jak to nazwać, stały, czyli włączało się do gniazdka, były tranzystory, więc tym tranzystorem najlepiej było poruszać się i wówczas można było wychwycić nadawane informacje poprzez Radio Watykańskie. W momencie, kiedy następowała transmisja mszy świętej, okazywało się, że jakby diabeł zasypiał. To znaczy, znowu było świetnie słychać i słuchacze mieli świadomość, że to był akurat ten, nazwijmy to, materiał, który władze komunistyczne uznały za mniej niebezpieczny i w związku z tym można było słuchać. To pytanie, które dotyczy specyfiki Radia Watykańskiego, jest pytaniem, na które wciąż poszukuję odpowiedzi. Na pewno ogromna odmienność tego radia polegała na stosunku odbiorców do dziennikarzy, do redakcji, a także do kogoś, kogo oni uważali za głównego nadawcę. Tym głównym nadawcą w przekonaniu ogromnej większości słuchaczy, i to bez względu na wykształcenie, tym super nadawcą, by tak rzec, był Ojciec Święty Jan Paweł II. I to była na pewno specyfika tegoż radia, ponieważ słuchacze wyobrażali sobie to trochę tak, że oto jest gdzieś w Rzymie, najprawdopodobniej blisko Watykanu, bo przecież nie wiedzieli, gdzie znajduje się rozgłośnia Radia Watykańskiego, nie wiedzieli, że to jest Piazza Pia, prawda? Więc oni sobie wyobrażali tak, w zdecydowanej większości, że gdzieś w Watykanie jest studio, z którego nadaje się program, a za ścianą jest Ojciec Święty, który niemal dokładnie słyszy to, co jest nadawane, a co więcej, że listy, które są pisane do studia watykańskiego, do studia radiowego, że te listy są na pewno czytane przez Jana Pawła II. I w tych listach, a wiadomo, że w tym czasie, w czasie stanu wojennego, następuje lawinowy wzrost korespondencji.
Była to pierwsza część wywiadu księdza Seweryna Wąsika z Aleksandrem Woźnym, autorem książki Radio Drogi, papieska stacja wobec Polski stanu wojennego. Pozycja ta ukazała się w krakowskim wydawnictwie WAM. Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.